kilkoma organizacjami z różnych, o różnym charakterze, często ogólnokrajowym, ale często też regionalnym, taką deklarację wspólnie dla Polski. I teraz w tych wszystkich naszych środowiskach będziemy o tym mówić. Proszę mi wierzyć, naprawdę Prawo i Sprawiedliwość popiera bardzo wielu uczonych, bardzo wielu profesorów. Nam się tylko wmawia, że tak nie jest. Bardzo wielu ludzi, którzy są autorytetami w swoich środowiskach czy w tych dziedzinach, w których działają. Nas się tylko po prostu od tych wiadomości odcina.
Jaki jest tak w kapsułce program PiS, mówiąc o kapsułce, jakie lekarstwo przygotowała ta partia dla Polski, która naprawdę choruje, jest wiele do zrobienia, do naprawienia i ja się obawiam, że jeżeli PiS wygra te wybory parlamentarne, oczywiście życzę wam wygranej, ale może to postawić PiS w sytuacji niezwykle trudnej, w sytuacji dźwigania ciężaru błędów popełnionych przez poprzednika i wina ostatecznie będzie znowu spychana na Prawo i Sprawiedliwość.
To znaczy, ja powiem tak, ja jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska w tych wyborach bardzo dobry wynik. Mam nadzieję,
Mimo tych sondaży, które dają Platformie 20% przewagę?
No tak, ale sondaże, które dają Platformie 20% poparcie, nie mają jakby żadnego odniesienia w tym naszym codziennym świecie. Ja naprawdę na co dzień spotykam się z wieloma środowiskami, nie tylko takimi związanymi z Prawem i Sprawiedliwością i właściwie każda branża, z którą się spotykam, jest rozżalona, bo w jakimś miejscu pan premier Tusk czy któryś z jego ministrów coś komuś obiecał, czego nie zrealizował. Takich obietnic tak naprawdę moglibyśmy wymieniać wiele. My mówimy o tym, że rząd Donalda Tuska szedł pod hasłem, by wszystkim żyło się lepiej. No, na pewno żyje się lepiej Donaldowi Tuskowi i jego ministrom, ale ten cud gospodarczy nie nastąpił. Przecież tak naprawdę rozmawialiśmy tutaj o dużych inwestycjach, ale ja też zwrócę państwa uwagę na to, że jednym z głównych haseł, które zresztą blokował wtedy przecież ten zły prezydent Kaczyński, to była kwestia wprowadzenia euro w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, to był rok 2011, proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby w tej chwili Polska była w strefie euro. To są rzeczy, o których musimy pamiętać. Tu mamy problem z przypominaniem o tym, co obiecywał nam premier Tusk.
No czasami wydaje mi się, że kiedy premier wychodzi do ludzi, to ostatnie spotkanie z hodowcami papryki sprawiło chyba ogromny dyskomfort panu premierowi, który dotychczas właściwie żyje w takim świadku na linii kancelaria premiera i przyjazne studia telewizyjne.
Tak, to prawda. Później jeszcze pan premier był na stadionie gdańskim w trakcie meczu, próbował kibicować, ale też nie został specjalnie dobrze przyjęty. Tak? Ja powiem tak, że nie tak dawno miałem okazję w piątek wracać z Trójmiasta do Warszawy. Wracaliśmy zresztą z Jackiem Sasinem, z którym byłem u pani redaktor i z którym rozmawialiśmy wtedy ponad te 2 miesiące temu. Wracaliśmy z Gdańska i minęła nas koło Grudziądza, to jest jakieś 150 kilometrów od Gdańska, może nawet mniej, minęła nas kolumna samochodów borowskich z, wydaje mi się, jednak panem premierem w środku. To była godzina 13, więc proszę sobie wyobrazić, o której pan premier musiał wyjechać, na jakieś 1,5 do 2 godzin musiał tam jechać, czyli on gdzieś koło 11 w piątek już wyjechał z Warszawy, jak rozumiem, zmierzał do Gdańska. No, nie jest to rząd i nie jest to premier, który przykłada jakąś dużą wagę do pracy. Jego zamiłowania piłkarskie są przecież wszystkim powszechnie znane, no ale nie tym powinien się przede wszystkim charakteryzować premier. Ja powiem tak, w PiSie jest przecież bardzo wielu byłych ministrów, wiceministrów, ludzi, którzy pełnili różne ważne funkcje w państwie, ludzi, którzy znają administrację, więc nie muszą się już jej w tej chwili uczyć i są gotowi tak naprawdę z dnia na dzień ruszyć do naprawy Polski. Na listach PiS-u znajduje się bardzo wielu profesorów, którzy działali na rzecz pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uczestniczyli w nich w seminariach lucieńskich, wypracowywali pewien program. myślę, że jesteśmy gotowi i myślę, że Polski już nie stać na kolejne 4 lata, bo kolejne 4 stracone lata tak naprawdę doprowadzą nas do jeszcze większego osłabienia i nie będziemy już średnim państwem europejskim, ale jednym ze słabszych państw europejskich.
No właśnie, odnosi się takie wrażenie, że nie tylko premier Tusk, ale wielu czołowych polityków Platformy myli rolę polityka czy męża stanu z rolą celebryty. Oni mają napisany skrypt, oni mają być pokazani, ładnie wypudrowani, z odpowiednią coafurą przed kamerami telewizyjnymi. Natomiast jeżeli chodzi o tę ciężką pracę, którą zapowiadali, no jakoś nie widać efektów. Efekty są wręcz odwrotne. Można wymieniać całą listę, można mówić o kolei, można mówić o tych nieszczęsnych hodowcach papryki, o rolnikach, o poszkodowanych przez powodzie, o wielu innych problemach, ale te wszystkie problemy spadną na barki Prawa i Sprawiedliwości. Czy macie przygotowany program, żeby z kopyta ruszyć i zacząć tę Polskę leczyć?
Znaczy, my mamy konkretne rozwiązania, mamy konkretne pomysły. Ja powiem tak, nas też nie stać na kolejne lata z tego powodu, że tak naprawdę są to lata, to jest dziwne, ale taki rząd liberalny, który na pierwszy rzut oka powinien obniżać podatki, powinien obniżać obciążenia, które są płacone przez mieszkańców, tak naprawdę te obciążenia w kółko zwiększa, tak?
No wie pan, inwigilacja kosztuje.
Tak, ten rok w Warszawie to jest po prostu rok właśnie podwyżek wszędzie tam, gdzie się je da wprowadzić. To podwyżek, które no, radykalnie, że tak powiem, uderzają w kieszenie warszawiaków. To oczywiście dla ludzi, którzy mają jeszcze jakieś oszczędności, czy stosunkowo nie najgorzej zarabiają, nie jest problemem, ale mamy coraz większy procent ludzi tak naprawdę wykluczonych, takich, którzy już nie są w stanie funkcjonować normalnie.
No ale mamy w tej chwili ministra do spraw wykluczonych, prawda?
No tak, no i to jest właśnie chyba największe osiągnięcie tego rządu w tej sprawie, tak? I to martwi, bo przed chwilą przecież rząd musiał sięgnąć po pieniądze z rezerwy demograficznej. My mamy w tej chwili wzrastające bezrobocie. Te dane jakoś tak przemykają niepostrzeżenie. Dane o wzroście produkcji za lipiec były fatalne. Bezrobocie rośnie, przecież to oznacza mniejsze wpływy do budżetu, większe zasiłki, czyli większe wypływy z budżetu. No to są rzeczy, które powinny, że tak powiem, dać ludziom do myślenia. One niestety gdzieś tam szybciutko w jakimś kąciku przenikają przez te media, które rządowi sprzyjają, ale ja myślę, że coraz więcej z nas po prostu też osobiście jest dotykanych przez politykę tego rządu i zdaję sobie sprawę, że tego nie można kontynuować.
No ale ten rząd ma pewne osiągnięcia, ma pierwsze miejsce na przykład jeżeli chodzi o inwigilację, prawda? Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w Unii Europejskiej.
Tak, ten rząd ma osiągnięcia. To jest rząd, którego pewne decyzje są trudne do zrozumienia. No, ja na przykład w ogóle nie rozumiem wszystkich decyzji, które są związane z śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej. My tak naprawdę, wrócę na chwilkę do tego, bo to był temat naszego poprzedniego spotkania.
Tak, bardzo ważnym.
To, co mnie jakby bardzo zbudowało i te głosy, z którymi się spotkałem właśnie w Chicago, później w Nowym Jorku, no to te głosy, że jak można liczyć na to, że Polska będzie szanowanym państwem na mapie Europy czy świata, jeśli nie jest zainteresowana wyjaśnieniem katastrofy, w której ginie jej pierwszy obywatel. No, my wiemy o tym, że ten rząd nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tej katastrofy. Raport ministra Millera, czy obecnie podejmowane decyzje, to naprawdę nie są kroki, które są wystarczające. Więc, a bez odpowiedniej pozycji na mapie Europy, bez odpowiedniej pozycji na mapie świata, no nie mamy szansy zostać tą zieloną wyspą, którą obiecywał, że zostaniemy premier Tusk.
Jeszcze tylko na moment chciałam się zatrzymać przy tym temacie, który pan poruszył. Czy w dalszym ciągu uważa pan i środowisko pisowskie, że należy robić wszystko, ażeby powstała Międzynarodowa Komisja do zbadania katastrofy smoleńskiej?
Pani redaktor, ja uważam, że należy robić wszystko, żeby wyjaśnić katastrofę smoleńską, że to jest nasz obowiązek nie tylko dlatego, że to się należy tym, którzy tego dnia byli w tym samolocie i zginęli na czele z panem prezydentem, ale dlatego, że tego wymaga nasz narodowy, po prostu nasz narodowy interes. To jest to, co powiedziałem przed chwilą. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy w innej sytuacji wyjaśnienie tej katastrofy może być trudne, ale ja powtarzam, ja osobiście będę popierał każde działanie, które zmierza do wyjaśnienia tej katastrofy, a nie jest kolejną próbą dezinformacji. Ja pamiętam naszą rozmowę i pamiętam, że mówiłem o tym, jak wstrząsające są, jak wstrząsające jest to śledztwo z punktu widzenia wdowy po generale Błasiku. Tak. W którymś momencie okazało się, że generał Błasik był prawdopodobnie w tym kokpicie jedyną osobą, która zdawała sobie sprawę z wysokości, na jakiej ten samolot się znajduje. Proszę mi wierzyć, nikt tak naprawdę nie przeprosił wdowy po generale Błasiku, ani tego tak naprawdę nie zauważył, tak? My po prostu mamy do czynienia z kolejnymi manipulacjami, a te manipulacje, ja uważam, że osłabiają prestiż państwa i osłabiają naszą pozycję.
Ale powróćmy teraz do wyborów, bo to już chyba niespełna 50 dni dzieli nas od wyborów parlamentarnych i chciałam porozmawiać o Polakach mieszkających w Stanach Zjednoczonych, mieszkających poza granicami Polski. Polacy w Chicago zawsze w wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, zdecydowanie opowiadali się za kandydatami prawicy, czyli w ostatnich latach głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze były podejmowane jakieś takie próby, nigdy nie odnosiły te próby sukcesu, żeby tę jedność Polonii rozbić, ale w tym roku jest to szczególnie zauważalne. PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, które nigdy nie było szczególnie aktywne na arenie zagranicznej, wystawiło w Chicago własnego kandydata, usiłując przekonać Polaków tutaj mieszkających, że ten kandydat będzie tak zwanym posłem polonijnym, że on będzie reprezentował wszystkie problemy, kłopoty, troski, z którymi borykają się Polacy mieszkający poza granicami Polski. Trudno tutaj nie dopatrzyć się pewnej manipulacji, ponieważ to są problemy, które istnieją od wielu, wielu lat i dotychczas PSL nic nie zrobiło w tym kierunku i kandydat, który został wystawiony, też niewiele robił w tym kierunku, żeby te problemy nagłośnić, żeby skierować się do Sejmu, żeby polski Sejm coś zrobił. W jaki sposób pan to ocenia i czy uważa pan, że tego rodzaju próby wystawienia takich kandydatów partii, które naprawdę nie cieszą się za granicą, szczególnie w Chicago, dużą popularnością, czy to nie jest tylko próba osłabienia Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy, przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że PSL jest partią, która w Warszawie nie bierze i nie brała żadnego mandatu poselskiego. W związku z tym te głosy, które padną na PSL, to są de facto z punktu widzenia wyniku wyborczego głosy w jakimś sensie zmarnowane. Tak? To są głosy oczywiście ważne, ale one nie będą, z tych głosów nie będzie tego mandatu. PSL w Warszawie od wielu lat nie wprowadził ani żadnego posła, ani również żadnego radnego. Więc właściwie prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że to będzie miało, tu będzie taki sam efekt końcowy. To jest zapewne ruch mający na celu właśnie zamieszanie i osłabienie PiS-u, bo wiadomo, że PiS jest tą partią, która nie tylko przecież w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale również w Kanadzie osiąga bardzo dobre wyniki. Mówi się i przecież to już słyszeliśmy, jak byliśmy z ministrem Sasinem w Chicago, że za te głosowania spotykają Polonię różne restrykcje. Tak? Jedną z nich jest choćby zlikwidowanie połączenia lotniczego z Krakowem, bardzo istotnego z punktu widzenia tych Polaków, którzy mieszkają w Chicago, przecież duża ich część pochodzi z południa Polski. Ja uważam, że to chodzi o to, żeby zamieszać w głowie, żeby stworzyć jakąś iluzję i nadzieję, że to może być właśnie ta osoba, która będzie dbała o interesy Polonii, no ale PSL-owi się nie udało, tak jak mówię.
Ale wie pan, jeszcze też widzę tutaj manipulację w tym, że usiłuje się przekonać wyborców, że jeden poseł może stanowić prawo, a przecież no chyba naprawdę trzeba być zupełnie nowonarodzonym dzieckiem, żeby nie rozumieć, w jaki sposób prawa są stanowione.
Znaczy PSL jest członkiem koalicji rządowej, więc spokojnie przez te ostatnie 4 lata mógł wprowadzić wiele rozwiązań, które byłyby z punktu widzenia również Polonii istotne i potrzebne. Tak? Tak jak pani redaktor powiedziała, tych rozwiązań wprowadzonych przez ten rząd specjalnie nie widać. Raczej są wprowadzane rzeczy, które jakby godzą w interes Polonii. No, to jest oczywiście tak, że LOT jest spółką, ale jest spółką Skarbu Państwa. Z tego, co słyszałem, to z tego połączenia korzystało bardzo wielu Polaków. Dlaczego akurat zostało zlikwidowane to? Być może coś w tym zarzucie jest. Natomiast abstrahując już od tego, co może zrobić jeden poseł, no to większość głosów w okręgu warszawskim pada w Warszawie. To są głosy tych, którzy, warszawiaków, tych, którzy tutaj na miejscu głosują w Polsce i tych głosów na PSL pada tak niewiele, że nawet jeśli ten kandydat zdobyłby ileś tych głosów poza Polską, to i tak nic nie zmieni. W Warszawie od wielu lat mandaty są dzielone tak naprawdę między 3 ugrupowania i nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku było inaczej. Natomiast jest to kolejny element zamieszania, kolejny element jakiegoś zdezorientowania i na pewno kolejny element jakiegoś porozumienia pomiędzy Platformą a PSL-em, no, mającego na względzie osłabienie Prawa i Sprawiedliwości.
No jest to bardzo ważne, że nam pan to wyjaśnił, bo obawiam się, że bardzo wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że PSL od dawna nie odgrywa tak naprawdę żadnej roli, jeżeli chodzi o okręg wyborczy warszawski. Czy można liczyć na to, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś uaktywni się w Chicago, że będziecie częściej się z nami kontaktowali, że będziecie przypominali nam o swoim programie i o tym, że jest to naprawdę niezwykle ważne, żeby Polacy mieszkający w Chicago w tych wyborach brali udział, bo tak jak pan wcześniej zauważył, są podejmowane próby albo żeby głosować na kandydata PSL, albo żeby w ogóle nie głosować, bo tak naprawdę nie mieszkamy w kraju, więc nie powinniśmy się wtrącać w tamte sprawy, tylko osoby, które mieszkają w Polsce, powinny głosować, brać udział w wyborach polskich. Ja bardzo często przypominam, że wielu z tych, którzy oddają głosy w Chicago, to są ludzie, którzy mieszkają w Chicago tylko czasowo i zamierzają wrócić do Polski i dlatego chcą ukształtować tę przyszłość Polski tak, żeby tam można było mieszkać i tam spędzić swoje późniejsze lata. I dlatego wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne, żeby Prawo i Sprawiedliwość no, zaznaczyło swoją obecność w Chicago.
Znaczy ja myślę tak, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy ktoś z nas mieszka tutaj nad Wisłą, Odrą, czy gdzieś dalej. Bardzo wiele bardzo istotnych wydarzeń, czy przecież choćby kultowowanie pamięci w czasach powojennych było możliwe tylko dzięki, czy przede wszystkim dzięki tym, którzy mieszkali na Zachodzie, bo w Polsce po prostu pewne rzeczy były zabronione. I tutaj myślę o tych osobach, które często bardzo daleko od Polski, często w bardzo trudnych warunkach kultywowały tą polskość. Należy im się wielkie uznanie. To jest tak, że przecież niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, szczególnie teraz w dobie telefonów, internetu, możemy działać na rzecz swojej ojczyzny, bo myślę, że tak jak powiedziałem na początku, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, wszyscy się czujemy Polakami. To dzielenie właśnie na tego, kto jest lepszy, a kto gorszy, to są właśnie takie czysto PR-owskie, przepraszam, zagrywki ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja jestem przekonany, że będziemy się angażować nie tylko w trakcie wyborów, ale również po tych wyborach, bo tak jak mówię, no, ten kontakt bezpośredni jest szalenie istotny. Jeśli tylko będzie taka możliwość, będę bardzo chętnie z Państwem rozmawiał. Ja jestem gotowy też i z ilomaś osobami z Chicago po naszej wizycie. Jestem właściwie w stałej łączności mailowej. Niedługo już, bo jeszcze mam ostatnie wątpliwości, które wyjaśniam w Państwowej Komisji Wyborczej, będę też gotowy z taką instrukcją dotyczącą głosowania. W tym roku po raz pierwszy będziemy, Państwo będziecie mogli głosować korespondencyjnie, czyli osoby, które mieszkają gdzieś dalej od punktów wyborczych, nie będą musiały do nich jechać. Myślę, że może być tak, że wielu z radiosłuchaczy ma takich czy członków rodziny, czy przyjaciół, którzy gdzieś wyjechali dalej od Chicago. Warto, żeby oni wiedzieli, że mogą w tych wyborach wziąć udział, bo nie jestem specjalnie przekonany, że polskie władze zrobią coś, żeby akurat do Polonii amerykańskiej dotrzeć, bo zdają sobie sprawę, że ona w większości jest właśnie antyrządowa, tak to powiedzmy. Więc jeśli pani redaktor się zgodzi, to bardzo chętnie będę się tymi swoimi wiadomościami z Państwem dzielił.
No, ja bym bardzo była szczęśliwa, jeżeli pan by ustalił oczywiście z szefami Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo bym chętnie widziała pana w roli takiego korespondenta Prawa i Sprawiedliwości dla otwartego mikrofonu i w ogóle dla Chicago, żebyśmy mogli na bieżąco być informowani o programie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, co Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrobić dla Polski i dlaczego powinniśmy głosować, bo w tej chwili wydaje mi się taka mobilizacja do udziału w wyborach jest najważniejsza.
No, my się staramy zmobilizować w Polsce i myślę, że będziemy też pamiętać o tym, na co zwróciła uwagę pani redaktor. Ja, tak jak mówię, jestem dostępny tymi wiadomościami, którymi dysponuję. Bardzo chętnie się będę z wszystkimi z Państwa dzielił, a myślę, że ta mobilizacja jest w tej chwili najważniejszą rzeczą i właśnie też dotarcie z tymi informacjami, które mam nadzieję już lada chwila będę miał gotowe właśnie do tych, którzy mieszkają gdzieś dalej albo do tych, którzy już niespecjalnie mogą się poruszać, ale mogą na przykład właśnie wysłać list, tak? I w tym liście mogą wysłać swój głos. Tak naprawdę mogą o poszczególnych mandatach mogą decydować pojedyncze głosy, a od tego będzie zależała też przyszłość naszej ojczyzny.
Także ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pozostaniemy w stałym kontakcie i oczywiście, jeżeli inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli wystąpić na antenie otwartego mikrofonu, również bardzo serdecznie zapraszam, ale też liczę na to, że pan będzie w stałym kontakcie z nami i że będzie pan przekazywał nam wszelkie aktualności.
Bardzo serdecznie dziękuję, na pewno tak będzie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.